Dzień dobry Państwu, dzień dobry Asiu, Zofia Stodoła, Fundacja Przystań.
Dzień dobry, Aleksandra Świątek-Brzezińska, mama Alicji Świątek-Brzezińskiej.
I Marek Widomski, który siedzi jak duch, macha ręką do Państwa, a jest tu dziś po to, żeby robić zdjęcia jak zwykle. To, co skrzypi, to nie starość, drodzy Państwo, to mikrofony, a ja muszę tu poprawić mikrofon. Co tam stresujące? Pani Ola mówi stresujące. A ja myślę sobie, że sama przyjemność gościć was w studiu, bo jest parę tematów, które się nazbierały. Ja zaczęłabym od tego, zanim powiecie, z czym przyszłyście do mnie też. Kiedy łopata? Mówię o mieszkaniach
tak,
wspomaganych, oczywiście.
Przecież tematy wiodące w
oczywiście.
Fundacji. W życiu, nie tylko fundacji, w codzienności naszej.
No.
Procedury. Trwają procedury.
Jakie procedury?
To nie jest tak prosto wyłonić wykonawcę takiego, który...
Czyli przetargi.
Przetargi, oczywiście. Bazy konkurencyjności w tym wypadku. Ale wszystkie te zasady, które fundacja, która dysponuje zasobami, pieniędzmi, środkami publicznymi musi spełnić. To jest bez dwóch zdań, że musimy to... Ja się przyznam, proszę Państwa, jest to czasem dla mnie niezwykle denerwujące, bo Państwo znacie i Pani Asia wie i Państwo znacie, że w fundacji i złotówka się nie zmarnuje, to wszystko jest pod mocną kontrolą, jednakże to, że zadanie zostanie zrobione najtaniej, nie gwarantuje, co wszyscy wiemy, że zadanie zostanie zrobione najlepiej.
To cena nie jest gwarantem
tak. I
wykonania.
Tu fundacja jakby robi wszystko, żebyśmy pozyskali generalnego wykonawcę i osoby współpracujące przy projekcie, które gwarantują zarówno mnie, jak i naszym podopiecznym bezpieczeństwo wykonania, jakość wykonania i to, żeby to te nasze marzenia nie poległy, nie rozbiły się o tą codzienność taką wykonawczą. Mam nadzieję, że no, nie chcę zapeszać. Pracujemy, procedujemy. Myślę, że łopata
na
w marcu. W marcu miała być łopata.
No
nie, proszę Państwa.
Przesuwa się.
Natomiast...
Nie, ale wakacje?
Wcześniej. Jest plan, że czerwiec 2027 pierwsze osoby będą zajmowały mieszkania. I,
super.
I ja myślę, że musimy tego dokonać. No musimy tego dokonać. Bo chociażby dlatego, że w następnej kolejności mamy projekty. Podpisaliśmy już właśnie umowę. To są cudownie nazwane te projekty. Przystań, nasza przystań. Przystań Pomorze przez RZ jako Pomorze, budowa. Na Pomorskim budujemy. Ale drugi projekt Przystań Pomorze przez RZ z kropką od pomagania. I ten drugi projekt też już podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim i tamten projekt jest taki integracyjnie związany z pierwszym. Będzie nam gwarantował zatrudnienie asystentów, wyposażenie tych wybudowanych mieszkań. Bardzo nam zależy, żeby ten drugi projekt zaczął się jeszcze wcześniej, jak najszybciej.
Znaczy musicie zatrudnić, musicie oswoić, musicie pokazać tym ludziom, jak oni mają pracować z podopiecznymi, którymi ewentualnie, jak to wygląda. No to jest proces, tak? Myślę
proces.
Sobie, że...
Treningi. Planujemy nie tylko mieszkania wspomagane, ale przede wszystkim
treningowe.
Treningowe. Tak. Chcemy przygotować młodzież. Nie chcemy tak wylać dziecka z kąpielą. To wszystko...
Dezaprobata, przepraszam, to moja była w kierunku Marka Widomskiego.
To wszystko jest... Będę go bronić. to wszystko jest już jakby przemyślane. No, niech się dzieje. No, lepiej, proszę Państwa, żebyśmy dzień, dwa opóźnili działania, ale
dwa,
żeby
tak.
one...
Żeby nie trzeba było poprawiać,
tak, zawsze powtarzam wszem i wobec, że czas nie jest kategorią ilości, tylko jakości. Więc
no tak.
To niech będzie po prostu, co chcemy zrobić, wysokiej jakości.
Ala gotowa?
Tak, bo to mama.
Ala, nie, nie, mówię, ale czy Ala gotowa na mieszkanie wspomagane?
To znaczy, powiem, ona miała namiastkę, bo Ala przez 3 lata mieszka w internacie.
O, super.
W Szczecinie, Policach. I ja wtedy dopiero się spotkałam właśnie, jak bardzo ważna jest właśnie mieszkanie poza domem dziecka niepełnosprawnego.
I że to się udaje.
Tak, i to się udało, powiem szczerze, dramat. Początek to był dramatyczny, bo był płacz przez 5 roku, ale myślę, że tam chyba moja determinacja jako rodzica, że nie mamy wyjścia, musimy spróbować, dała efekt taki, że po 3 latach było: mamo, a ja nie chcę do domu wracać. Mm-hmm. I to było jedna z piękniejszych chwil w moim życiu, powiem szczerze.
A z czego wynikała ta determinacja, że właśnie tam i że właśnie internat?
Wiedziałam, że to jest jedyna szansa, żebyśmy na usamodzielnienie jej. I to był
Ala jest na wózku.
Tak, Ala jest na wózku. Tam był plus tego, że internat był głównie dla osób z niepełnosprawnością ruchową, więc ona miała wzorce również od innych dzieci. Zobaczyła
super.
Też, jak inne dzieci
że
sobie radzą. Tam
że
były dzieci
się,
jeszcze czasami nawet gorszej, jak gdyby, niepełnosprawności niż ona. I ten ośrodek działa już chyba, nie wiem, 40 czy 50 lat, więc doświadczenie...
Ale nie został, rozumiem, te 40-50 lat, tylko rozwija się,
rozwija
idzie do przodu.
Się tam.
No bo to bywa różnie,
stare,
słuchajcie, z
stare
tymi instytucjami.
Budynki, które
to skorupa nie ma znaczenia.
Tak, ale
chyba,
chodzi
nie?
o to, że nie były przystosowane zbyt dobrze i to też jak gdyby wynikało ze zmiany myślenia, że... Nie wszystko musi być idealnie dopasowane, żeby po prostu też się nauczyć właśnie takiej też i życia w dzisiejszych czasach z różnymi problemami.
Okej.
I dlatego ja wiem, że te mieszkania, ja bardzo wierzę w te mieszkania wspierane. Po prostu wiem, że to jest szansa dla nich też, tak?
No ale też dla was jako rodziców. Spokój ducha, że tak powiem. Wybrzmiewało to wielokrotnie u nas na antenie, że...
Pani Asia teraz pięknie, proszę państwa, powiedziała, o czym ja często mówię, o poczuciu bezpieczeństwa naszych podopiecznych, naszych młodych ludzi przystanersów, ale z głęboką troską patrzę na życie naszych rodziców i właśnie to, czego tym ludziom brakuje, to też jest poczucie bezpieczeństwa. Że ci te matki, tak, i oddech, te matki, które rodzą te dzieci z niepełnosprawnością, one w chwili, kiedy się stają wobec faktu urodzenia takiego cudownego człowieka małego, ale już wtedy powinny się czuć bezpiecznie. Powinny wiedzieć, że to, co im się w życiu przydarzyło, to jest po prostu nic takiego, z czym sobie nie poradzą, że jest system, są ludzie, system, który gwarantuje im terapię dla tego dziecka, system, który pozwoli im pracować, system, który pozwoli na opiekę wytchnieniową.
No dobra, ale my wiemy, że system nie działa. No my wiemy,
to
że
jest właśnie ten wielki
Zachia Stadoła, drodzy państwo, opowiada tu o idyllicznym świecie, w którym wszystko jest
Trzeba marzyć. No.
Poukładane
ja
tak, jak
chciała
trzeba.
Dać tym rodzicom to poczucie bezpieczeństwa.
Tak, ale
ja
to jest znowu to,
znam,
o czym mówimy, że gdyby nie fundacje, gdyby nie stowarzyszenia, to wsparcie dla rodziców, dla dzieci z niepełną sprawnością skończyłoby się wraz z edukacją szkolną.
Tak,
i potem
tak.
nie ma nic. I potem jest dziura.
Fakt.
I potem są osoby zdeterminowane, czyli, no, chyba, że Zosia Stodoła, ale w przeważającej większości rodzice, którzy wzięli sprawy w swoje ręce, po prostu.
Ja też jestem jak matka.
No tak, no dobra.
Ja chcę jeszcze właśnie powiedzieć, że to jest coś takiego, że jak dziecko jeszcze jest małe i my jesteśmy młodzi, mamy siły, determinację i tak dalej. Natomiast teraz, kiedy nasze dzieci są już bardzo dorosłe,
ile Ala ma lat?
Ala ma 33 lata.
Mhm.
To powiem szczerze, no ja też mam swoje już lata i to się wiąże z tym, że ja zaczynam inaczej już myśleć. Ja bardziej myślę o tym, co będzie za 10 czy 15, 20 lat. I to poczucie też takiego spokoju, że za ileś lat moja córka nie będzie uzależniona od mojej opieki, że będzie sobie też sama dawała radę, no to też jest takie dla mnie
budujące.
Tak.
Ola mówi tutaj o tym, że teraz do niej dociera fakt, że dziecko może, jej dorosłe dziecko może zostać bez opieki, ale w oparciu o te słowa, które zresztą świadectwo, które wcześniej tutaj złożyła, to Ola o tym już myślała dużo wcześniej, Ala była w internacie, Ala wcześniej była przygotowana do samodzielności. Rzeczywiście obserwujemy w fundacji w ostatnim czasie, proszę państwa, wysyp rodziców, którzy zgłaszają się do nas z swoimi dziećmi, dorosłymi dziećmi, po 40 nawet. I dopiero teraz jest takie myślenie, ojejku, co będzie, jak mnie zabraknie.
No dobrze, bo ci rodzice mają ile? 65 plus.
Tak, i dopiero
najczęściej
teraz
75 plus. I nagle się okazuje, że to jest czas, kiedy myślimy o tym, co za chwilę, co za rogiem.
Ale ja, proszę
tak naprawdę,
państwa, zapraszam,
nie?
Bardzo zapraszam i jakby sygnalizuję rodzicom, że to trzeba dużo wcześniej o tym myśleć. Trzeba po prostu o
ja
tym...
Ja nie wiem, czy to się da, no. Bo oczywiście z jednej strony tu internet i to się udało, a z drugiej strony...
To się da, bo wiatraczkowe dziewczyny, proszę państwa, pani Jola, pani Marta, które zakładały wiatraczek, no Stowarzyszenie Wiatraczek, to w momencie, kiedy dojrzały do tego, przeszły szybciutko do przystani, bo wiedziały, że ich dzieci, ich córki niekoniecznie wsparcie, które oferuje wiatraczek, było adekwatne do ich, dedykowane do ich wieku i możliwości ich dzieci.
To dzieci rosną, mają tak. To do siebie, że bez względu na to, czy są w pełni sprawne, jeśli tak można określić, choć też wiele razy już mówiłyśmy, że u każdego znajdzie się coś, jakieś dysy, jak ja to mówię, czy inne, że tak powiem, dysfunkcje.
Zachęcam, żeby patrzeć tak troszkę krok wcześniej, do przodu rodziców. Zachęcam bardzo, bo...
Znaczy to jest pewnie proces, to o czym mówisz, bo...
Tak. Ja bym właśnie chciała powiedzieć, że dużo zależy od rodziców, bo ja moją córkę cały czas motywuję do samodzielności i do tego, że będzie kiedyś mieszkała sama. I to się nie nauczy tej osoby w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy. Także mądrzy rodzice wiedzą o tym, że te dzieci trzeba motywować. Jak najwięcej obowiązków domowych też, żeby wykonywały. Dlatego, że no niestety, nie ukrywajmy, jeżeli ona będzie miała już 50 lat, to i mieszkała cały czas z rodzicami, no będzie bardzo ciężko przestawić i mieszkać samodzielnie. Więc to musi być ta motywacja ze strony też rodziców i to duża.
Mamy w fundacji dorosłe osoby, które takie prozaiczne rzeczy robią pierwszy raz pod tytułem mycie naczyń.
Zosia, błagam. Ja z drugiej strony zawsze powtarzam, popatrz na te dzieciaki, które są w szkołach publicznych też. Naprawdę. Ilu z nich ma obowiązki, ilu z nich my jako rodzice, tu generalizuję bardzo mocno, mamy tendencję do wyręczania własnych dzieci ze wszelkich, że tak powiem, obowiązków. Drobnych, prostych, domowych, niewymagających, że tak powiem, poza pamiętaniem o jakichś szczególnych,
tak,
że tak
nasze
powiem.
Dzieci też są przeciążone bardzo często ilością zajęć.
A, bez przesady. A ty nie jesteś przeciążona. A pani Ola nie jest przeciążona. Ja nie jestem przeciążona. Nie, słuchajcie, to
dziecko
tak.
Niepełnosprawne rodzi się i my, rodzice, na początku bardzo dużo się opiekujemy tym dzieckiem, tak? Rehabilitujemy i tak dalej. I ta nasza nadopiekuńcza coś cały czas zostaje. My w świadomości nam, ciągle nam się wydaje, że ono jest, jak jest niepełnosprawne, to jest słabsze, trzeba im pomóc i tak dalej. I to się wiąże z tym, że tak naprawdę to jest takie wtórna niepełnosprawność, bo my ciągle je wyręczamy. Ja to właśnie w tym internacie, kiedy córka była poza domem, zobaczyłam, ile ja mnóstwo błędów w stosunku do niej robiłam. Nie wymagałam od niej wielu rzeczy, bo mi się wydawało, że no będzie szybciej, będzie lepiej, będzie łatwiej dla niej i tak dalej. A to nieprawda.
To łatwiej dla nas, dla dorosłych, tak, a nie dla nich.
Tak, tak.
No niestety, tak to działa. No, zabieramy im sprawczość, robimy za nich, bo nie chce nam się poprawiać albo tłumaczyć. To tak.
Moja Ala, jak jest pogoda, oczywiście warunki pogodowe pozwalają, no samodzielnie, mimo że jest na wózku, samodzielnie dojeżdża do pracy i wraca z pracy, z przystani. I jest to dla niej wielkie radość, że ona nie jest uzależniona ode mnie, że nie musimy się umawiać, że ja muszę po nią przyjeżdżać i tak dalej. I to jest...
Ale społeczeństwo, przepraszam, też jest trochę bardziej wyedukowane już, bo nawet jeżeli ona napotka na trudności, to ja mam, nie będąc mamą Ali, poczucie, tak, że ktoś jej pomoże.
Tak.
Po prostu, zwyczajnie i po ludzku, to już nie będzie patrzenie z boku na zasadzie, no ciekawe, jak sobie poradzi, tylko są już, mówię, tak wyedukowani i młodzi, i starsi, że ktoś na 100%, że tak powiem, włączy się, jeśli znajdzie się w sytuacji, która wymaga wsparcia, nie?
Tak, miejmy nadzieję.
Ja mam taką nadzieję, bo ja też wiem, kto do studia do nas, do Radia Gdańsk przychodzi, jacy młodzi ludzie tu trafiają. Czekam na przedstawienie, które będzie za chwilę w Teatrze, tak, w Teatrze Tęcza, przygotowane przez dzieciaki z liceum numer 2, przy opiece Małgorzaty Stecz z Teatru Lalki Tęcza, osoby w spektrum biorą udział. Więc ja głęboko wierzę w to, że my jesteśmy coraz bardziej świadomi i wyedukowani, jeśli
bardzo,
chodzi o osoby z niepełnosprawnością.
Bardzo, bardzo to hasło inkluzywne, mhm, jest nam też bliskie i dużo w tym zakresie.
Synergia, inkluzja, tak, tu można wiele. Natomiast a propos edukacji, no to siłą rzeczy. Muszę zapytać o wsparcie, czy właściwie wspólne działania z Uniwersytetem Pomorskim. Cóż tam się wydarzyło, słuchajcie?
Proszę Państwa, no chyba truizmem byłoby powtarzać i mówić, że myśl zawsze łączy się z działaniem. I tutaj teoria z praktyką jakby współpracują, grają ze sobą i to połączyły się te praktyczne działania Fundacji Przystań z działaniami naukowymi, z pracą Instytutu Pedagogiki i Psychologii naszego Uniwersytetu Pomorskiego. Myśmy z Uniwersytetem jakby współpracę już zawiązali dużo wcześniej przy właśnie takich działaniach inkluzywnych. Mhm. Natomiast cudowni ludzie, których wówczas poznaliśmy, chociażby w osobie pana doktora Grzegorza Piekarskiego, dyrektora Instytutu, no, pan dyrektor zaproponował taką współpracę fundacji z uniwersytetem. Ja oczywiście jakby trochę byłam onieśmielona, bo powtarzałam ciągle, że ja jestem praktykiem, a nie pracownikiem naukowym w żaden sposób. Jednakże przekonała mnie taka myśl, że no przecież zależy nam tak bardzo na tym, żeby w środowisku osób z niepełnosprawnością nie pracowały osoby przypadkowe, że jeśli czasem się buntuję, że tak się zdarza, to mam się nie buntować, tylko mam coś robić w tym kierunku. I przygotowanie studentów, przygotowanie młodych ludzi do pracy, do asystentury, czy tutaj w wypadku budowy naszych mieszkań wspomaganych, takich osób będziemy potrzebowali. Więc samo chodzenie i mówienie, że
chodźcie do nas, chodźcie do nas.
Tak, nie ma takich. To
znaczy,
to
wiesz, ja ciągle też ubolewam, przepraszam, bo w mojej ocenie, być może subiektywnej, to moja opinia, nie fakty, broń Boże, ciągle za mało płaci się osobom, jeśli chodzi o bycie asystentem, osobą wspierającą i tak dalej.
Pani Asiu, nie ruszajmy tego tematu.
Dobra.
Nie ruszajmy tematu.
Z drugiej strony, słuchajcie, no jeżeli mówimy o tym, że studenci dostają to, co najbardziej potrzebne, czyli praktykę z najlepszego źródła, jakie mogą mieć tak naprawdę, tak? I chcemy ich przekonać i namówić do tego, żeby szli w tym kierunku, że tu na rynku tej pracy potrzeba będzie zawsze. A oferujemy im najniższą krajową, no to przepraszam bardzo.
No ale proszę Państwa, nie oferujemy wcale, bo przecież w wypadku naszych asystentów nie mamy żadnych środków systemowych. To fundacja musiała sobie zabezpieczyć środki poprzez projekty z Unii Europejskiej.
No tak, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie też piszą projekty, dostają środki na to.
I to są, ja aktualnie jestem na etapie, aż głos podniosłam.
Słyszę. Ożywiła się Zofia Stodowa.
Bo aktualnie jestem na etapie, kiedy jakby negocjuję z Urzędem Marszałkowskim, żeby chociaż troszkę godnie te pensje podnieść. A jacy ludzie u mnie pracują w fundacji, proszę Państwa, wszem i wobec. Chodzę i mówię i będę mówiła, najwspanialsi, najlepsi, najkochańsi. tacy z takim oddaniem, z taką empatią, oni powinni zarabiać 2 razy więcej, 3 razy więcej. To są ci ludzie,
co
to się są
musi
ci
zmienić,
ludzie.
Ale co się musi zmienić, żeby to się udało?
System.
Nie, ja myślę, że system to jest jedno. Myślenie ludzi musi się zmienić. Tak. Bo ciągle się wydaje, że to nie jest potrzebne, że praca inżyniera, przepraszam, powinna być wyceniana dużo wyżej, albo znowu my jesteśmy społeczeństwem, które najchętniej płaci za urządzenia, a za wartość intelektualną, wsparcie i pomoc i pracę, że tak powiem, tego typu drugiego człowieka, niewiele. I to jest to, co musi się zmienić. Myślenie, że tak powiem, ludzkie. Wartość intelektualna, to, że człowiek człowiekowi chce pomagać i chce to robić zawodowo, i robi to najlepiej, jak potrafi, za to powinien dostawać przyzwoite
godne,
wynagrodzenie.
Godne pieniądze, po godne prostu. Pieniądze. Proszę Państwa, ja muszę to powiedzieć na antenie, skoro to
zapraszam.
Się w tej chwili wybrzmiał ten temat. Ja mam w fundacji takich asystentów, że w momencie w zeszłym roku, od listopada do maja, kiedy nie było żadnych środków unijnych, ci ludzie zrezygnowali z pensji w pewnej części, świadomie zgodzili się na obniżenie, na znaczne obniżenie swoich pensji po to tylko, żeby móc pracować z podopiecznymi, żeby ich nie zostawić, żeby fundacja mogła przetrwać kryzys, że tak powiem.
Zobacz, co tam się wydarzyło. To są rozmowy pewnie w całych domach i rodzinach na temat
mają
tego, czy możemy sobie pozwolić na to.
Tak.
Czy
to
stać
był
nas na to.
Czas. To nie. Był bardzo ciężki czas.
Oni ponoszą bardzo wysoką cenę za to.
I znowu, ja się cieszę, że ktoś o to pyta, czy i oni się zgodzą, bo znam firmy, w których nie pyta się, tylko obniża się ludziom pensję. Po prostu liczą na to, że oni przełkną
myśmy
te żaby i zostaną.
Myśmy o tym długo rozmawiali, co robimy. To są też te takie zasoby fundacji na tak zwaną czarną godzinę, że trzeba myśleć troszkę do przodu, żeby sobie z tym poradzić. Nie?
I mieć to zabezpieczenie finansowe, żeby ludzie...
Naprawdę, proszę Państwa, fundacja ma taką, przystań ma taką cudowną właściwość pozyskiwania wspaniałych ludzi. Teraz ogłosiliśmy nabór na asystentów w ramach projektu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, gdzie pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. I nasi podopieczni, oprócz tego, że pracują w fundacji, jeszcze dodatkowo w swoim środowisku rodzinnym, będą dysponowali taką 40-godzinną na miesiąc ofertą pomocy asystentów. Proszę Państwa, naprawdę zgłosili tak cudowni ludzie. No bardzo jestem losowi i środowisku wdzięczna, że w Słupsku mamy takie osoby. I też nawiążę do studentów. Do moich studentów, których już teraz poznałam, wiem, spotykamy się. Naprawdę, o ile podjęłam to wyzwanie z tego tytułu, z tej troski o jakość pracy z osobami niepełnosprawnymi, żeby te młode osoby zostały przygotowane nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do tej pracy, jakkolwiek z całą siłą i mocą podkreślam, że ta teoria też nam bardzo służy. Natomiast tutaj chodziło mi o tą praktyczną stronę przygotowania. To proszę Państwa, naprawdę ci ludzie nie są przypadkowi. To są bardzo dojrzałe osoby, które wiedzą, co chcą w życiu robić. I to jest dla mnie taka nadzieja i przyszłość, że tak powiem, sektor pomocy społecznej jest naprawdę, no, ma duże zasoby i dużo fajnych ludzi spotykamy.
No to jest, myślę, duże szczęście, tak? Jeśli w takich kategoriach możemy o tym mówić, to z całą pewnością. Natomiast ja niezmiennie będę powtarzać, że tak jak osoby, które mają fundacje i stowarzyszenia, powinny mieć możliwości nie tylko zatrudniania ekspertów dzięki projektom, do konkretnych zadań, ale też ludzi, którzy z nimi pracują, jak choćby przystań, jak choćby CIO, które robi wiele, jak choćby Polski Związek Niewidomych. No mogłybyśmy tu pewnie wymieniać wiele stowarzyszeń, które działa. I tu też według mnie powinno być pole manewru i pensje, że tak powiem,
wyższe. W naszym wypadku największy nacisk kładziemy na zatrudnienie asystentów, bo to jest podstawa naszej pracy i podmiotem naszych działań są nasi
podopieczni.
Tak. Nazywamy ich tak fajnie, przystanersami. Oni to lubią, my, nam też to się podoba i możecie Państwo tak na nich mówić. Przystanersi, nasi przystanersi, tak? Natomiast no, nie ukrywamy, że żeby fundacja funkcjonowała, to musimy zatrudnić księgową, musimy zatrudnić... W tej chwili w fundacji, w przedsiębiorstwie społecznym, proszę Państwa, pracują, uwaga, 42 osoby, 42 przystanersów, dla których trzeba należało zatrudnić asystentów.
No właśnie, a ile osób poza?
Na etacie pracuje dodatkowo dla nich 8 osób.
A dla fundacji? Ile osób pracuje? To już nie mówmy etat, nie, bo wiemy, że Zosia Stadoła to pro bono, drodzy Państwo.
Ale to już tak nie powiem.
No, tak to. Ile osób jest przy przystani?
To przy przystani tak mamy biuro rachunkowe UNO, które nas cudownie obsługuje. I tu w tym momencie kłaniam się, dziękuję pani Aniu Dadel. Natomiast dodatkowo jeszcze w fundacji mamy 4 osoby, które muszą ogarniać, że tak powiem, tą biurową rzeczywistość, nie? I to są matki też.
Czyli 12 osób, 13 osób?
Tak, które nie są to osoby na 8 godzin przychodzące, no, ale w różnych tam koordynujemy. Jak projekt mamy Przystań Pomoże, czy Przystań Pomoże przez kropką, czy też cudownie teraz nam się rozwijający projekt, to wszystko są dotacje z Unii Europejskiej, Bezpieczna Przystań. Już drugi rok realizujemy projekt Bezpieczna Przystań. To są właśnie zatrudnienie tych asystentów, to są zajęcia z usamodzielnienia, to trzeba wyznaczyć czas, kiedy przyjdzie trener, to jest czas na spotkanie z psychologiem, z prawnikiem, to wszystko trzeba zorganizować, żeby przyszli rodzice, żeby ten prawnik przyszedł, że on może, czy nie może.
To wymaga... jest logistycznie.
Tak, logistycznie i do tego jest potrzebna osoba, która się tym zajmie. No, w naszym wypadku tutaj pani Marta cudownie to spina, więc no, każdy ma swoje te zadania.
Marta Poziarska.
Marta Poziarska, jak najbardziej, pozdrawiamy. No. To samo Jola Książek, która Jola się buntuje, jak ja na nią mówię, minister finansów.
ładnie.
Ale jest cudownie osobą zajmującą. Następna matka, Ela Wróbel, która też tutaj była.
O, to rękodzieło.
Tak, rękodzieło. No,
Ela Wróbel to przy zupełnie innej okazji miałyśmy możliwość porozmawiać o listach, które są wysyłane do chciałam powiedzieć samorządowców, do polityków, drodzy Państwo. Przede wszystkim też trudny temat, który powinien wybrzmiewać i ja myślę sobie, że to wszystko są działania, dzięki którym być może w końcu znajdzie się człowiek, który powie tym ludziom, trzeba zapłacić po prostu za tą robotę, którą oni robią, kolokwialnie mówiąc, i trzeba ich wspierać i trzeba zmienić system, tak? I trzeba zmienić system.
Tak, i apel do polityków, żeby pamiętali o nas nie tylko przed wyborami, ale i po wyborach.
Znamienne, nie? Niestety. I to, to bez względu na opcje polityczne, się wydarza.
Jest nam strasznie przykro rodzicom, że tak się dzieje, że kiedy zbliżają się wybory, wszyscy przypominają sobie, że jesteście.
Tak?
Przypominają o seniorach.
A my tak bardzo byśmy chcieli, żeby też pamiętali po wyborach o nas.
No, ja myślę, że jest wiele grup społecznych, wasza oczywiście.
Ale tak trudno też wskazywać i osoby, że tak powiem, palcem, że ten czy tamten nie otrzymał. Są osoby, które na co dzień się, nie tylko z okazji wyborów, na co dzień się interesują sytuacją osób z niepełnosprawnością.
No to trzymajmy kciuki, żeby mieli większą
sprawczość.
Czas nam się, słuchajcie, kończy, a mogłybyśmy pewnie w nieskończoność
rozmawiać. Ja bym jeszcze o studentach mogła powiedzieć, bo kocham, uwielbiam mi szanuje, nie?
Proszę uprzejmie.
I chciałabym im powiedzieć, tym moim studentom, że są wspaniali, niech idą tą drogą.
I będzie nie, więcej pieniędzy i,
tak,
kiedyś.
I chciałabym podziękować uniwersytetowi, że podejmuje takie działania właśnie, jak ja cały czas podkreślam, trochę do przodu wybiegamy bardzo i że uniwersytet też nam służy wsparciem i pomocą. I że na przykład w czwartek tenże będzie u nas pani dyrektor, zastępca dyrektora Instytutu, pani Maria Aleksandrowicz ze studentami, nie tylko swoimi, ale z Ukrainy i z Kazachstanu i że będziemy mogli pokazać, co się w Polsce dzieje, jak zmienia i co robimy i możemy ten oświaty kaganek niesie dalej i że na przykład w ten czwartek i ja dlatego właśnie tak bardzo mi zależało, żeby pani Ola dzisiaj przyszła, żebyście państwo widzieli, jak rodzice się cudownie włączają nie tylko w to opowiadanie o tych potrzebach, ale w to, że w fundacji oni istnieją, żyją, pomagają i na przykład w ten czwartek pani Ola się zgodziła, przyjdzie na spotkanie z tymi studentami i będzie mówiła o rzeczywistości opieki osób z niepełnosprawnością od strony rodzica, od strony rodziny, bo warto by było, żeby ta nauka właśnie przełożyła się na te praktyczne spostrzeżenie studentów i przygotowanie ich do tej pracy. Także Fundacja Przystań, proszę państwa, bardzo pozdrawia, zaprasza, nieodmiennie zapraszamy.
Gdyńska 13.
Gdyńska 13. A, tak. Trzymajcie, błagam, trzymajcie kciuki. Pamiętajcie,
za maj.
Tak, trzymajcie za maj, ale no nie ukrywam, chyba bym nie była Zosią Stodołą, jakbym nie powiedziała jeszcze hasło 1,5%.
1,5% do końca kwietnia, to już ja dodam, drodzy
wkład
państwo.
Wkład własny, bardzo, bardzo.
Na wkład własny, tak. Na wkład ile na potrzeba?
Milion złotych potrzeba.
Nie
tu
powiem,
trochę
co
już ściszam
powiedzieć.
Głos. No,
co się ścisza głos, ja będę jeszcze państwu przypominać na naszej antenie o 1,5%. Jest jeszcze chwila, jeśli państwo nie porozliczali się z fiskusem, jest możliwość. Można to także przez cały rok robić, ale o tym myślę już osobno państwu powiem, jak i gdzie, bo to, o czym wszyscy pamiętamy, to roczne rozliczenie i tutaj ten podatek rzeczywiście 1,5% trafia, ale nie ukrywam, tak jak mówię, co cały rok można przekazywać odpis od podatku.
Bardzo dziękujemy. Bardzo, Asiu, tobie bardzo dziękuję. Naprawdę, niech to wybrzmi. Cudowny orędownik i przyjaciel osób z niepełnosprawnością w Słupsku, pani Anna Marecka-Łotysz. Naprawdę dziękujemy za zaproszenie i państwu dziękujemy, że cierpliwie wysłuchaliście naszych słów.
Mimo apelu kończymy już. Kłaniamy się państwu do usłyszenia.
Dziękujemy.